Nad ranem sen uleciał od niego zupełnie. Natomiast stało mu się ciężko, przykro. Ogarnął go wstyd i gorzkie począł sobie czynić wyrzuty, że nie tamtę kochaną, zmarłą przed sobą widział, nie tamtej miał pełne oczy, serce, duszę, ale tej żyjącej. Zdało mu się, iż grzeszył przeciw pamięci Anusi, więc wstrząsnął się raz, drugi i wyskoczywszy z loża, chociaż jeszcze było ciemno, począł odmawiać pacierze poranne. A gdy je skończył, przyłożył sobie palec do czoła i rzekł: trzeba co prędzej jechać, a onę Amicycję zaraz pohamować, bo pan Zagloba może mieć słuszność. Po czym już weselszy i spokojniejszy zeszedł na śniadanie. Po śniadaniu fechtował się z Basią i zauważył, zapewne po raz pierwszy, że aż oczy rwala, tak była ładna ze swymi rozdętymi chrapkami i zdyszaną piersią. Krzysi zdawał się unikać, która spostrzegłszy to, wodziła za nim rozszerzonymi ze zdziwienia oczyma. Lecz on unikał nawet jej wzroku. Serce mu się krajało, ale wytrzymał. Po obiedzie chodził z Basią do lamusa, gdzie Ketling miał drugi skład oręża. Pokazywał jej różne bronie, tłumaczył ich użytek. Potem strzelali do celu z astrachańskich łuków. Dziewczyna była uszczęśliwiona z zabawy i roztrzepotała się jak nigdy, aż pani Stolnikowa musiała ją hamować. Tak upłynął dzień drugi. Na trzeci pojechali obaj Zaglobą do Warszawy, do Danilowiczowskiego Palacu, aby się czegoś o terminie wyjazdu dowiedzieć. Wieczorem zaś oświadczył pan Michał Białogłową, że za tydzień z pewnością ruszę. Mówiąc to, starał się mówić niedbale i wesoło. Na Krzysię ani spojrzał. Zaniepokojona panna próbowała go pytać o różne rzeczy. Odpowiadał grzecznie, przyjaźnie, ale więcej z Basią przestawał. Zagloba, sądząc, że to skutek jego rad poprzednich, zacierał z radością ręce. Że jednak przed okiem jego nic ukryć się nie mogło, więc dostrzegł smutek Krzysi. A, zalterowała się widocznie, myślał sobie. No, nic to, zwyczajnie białogłowska natura. Ależ Michał, z miejsca nawrócił, prędzej, niżem się spodziewał. Ach, setny to chłop, wszelako wicher w afektach był i wicher będzie. Ale pan Zagloba miał naprawdę serce dobre, więc zaraz mu się żal Krzysi uczyniło. Direkt, nic jej nie powiem, rzekł sobie, ale jakąś pociechę muszę jej obmyślić. Za czym, korzystając z przywileju, jaki mu dawał wiek i biała głowa, podszedł ku niej po wieczerzy i począł ją gładzić po jedwabistych czarnych włosach. A ona siedziała cicho, podnosząc ku niemu swoje łagodne oczy, nieco zdziwiona taką czułością, ale wdzięczna. Wieczorem przy drzwiach izby, w której sypiał Wolodyjowski, Zagloba trącił go w bok. A co? Rzekł. Nie masz nad hajduczka. Miła koza, odparł Wolodyjowski. Sama jedna za czterech żołnierzy naczyni warcholu po komnatach. Ha, dobosz z niej prawdziwy. Dobosz? Chodajże jej Boże, by co rychlej z twoim bębnem chodziła. Dobranoc zwać panu. Dobranoc. A, dziwne stworzenia te białogłowy. Żeś to się do Baśki trochę przysunął, uważałeś Krzysiną alterację? Nie uważałem, odparł mały rycerz. Jakoby ją kto z nóg ściął. Dobranoc wać panu, powtórzył Wolodyjowski i wszedł prędko do swojej izby. Pan Zagloba, licząc na wichrowatość małego rycerza, przeliczył się jednak nieco i w ogóle postąpił niezręcznie, mówiąc mu o Krzysinej alteracji, bo pan Michał tak się tym wzruszył od razu, że go aż coś za gardło chwyciło. A to jej się wypłacam za jej przychylność, za to, że mnie jako siostra w smutku pocieszała, mówił sobie. Ba, cóżem to jej złego uczynił, pomyślał po chwili zastanowienia. co mu czynił? Post ponowałem ją przez 3 dni, co było nawet i niepolitycznie. Post ponowałem słodką dziewkę, kochane stworzenie, za to, że mi chciała wulnera goić, niewdzięcznością ją nakarmiłem. Żebym to umiał, mówił dalej, miarę zachować i hamując nieprzespieczną amicycję, potrafił jej nie postponować. Ale widać dowcip mam na taką politkę zatępy. I zły był pan Michał na siebie, a zarazem wielka litość ozwala mu się w piersiach.